Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Powiedział, jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo Pańskie. Jak powiedzieliśmy sobie na wstępie do tej mszy świętej, ta niedziela rozpoczyna ostatni tydzień Adwentu, w czasie którego wielu z nas przystąpi do spowiedzi świętej. I trzeba wiedzieć, że ten zwyczaj jest głęboko zakorzeniony w tradycji chrześcijańskiej oraz w samym Piśmie Świętym. I tak właśnie dzisiaj po raz kolejny w tym Adwencie zostaje przypomniana postać Jana Chrzciciela, który jak wiemy nie tylko chrzcił, ale także w czasie tego chrztu ludzie, którzy wstępowali do rzeki Jordan, wyznawali swoje grzechy. A więc był to taki bardzo wiadomy znak, że jeżeli ktoś chce spotkać się z Mesjaszem, chce spotkać się z Bogiem, musi oczyścić się z grzechów. I jeszcze dzisiejsze drugie czytanie. Apostoł Paweł przypomina, unikajcie wszelkiego rodzaju zła. A więc jest to przestroga, abyśmy wpatrywali się uważnie w nasze życie, czy tam nie ma czegoś, co byłoby złem, czyli przeszkodą w spotkaniu się z Bogiem. I jeszcze podkreśla, unikajcie wszelkiego rodzaju zła, że to zło może mieć wiele różnych postaci. Trzeba umieć je zidentyfikować, nazwać i wyeliminować ze swojego życia. Nasze doświadczenie jako kapłanów spowiadających jest takie, że wielu jednak niestety nie podchodzi w sposób rozważny do sakramentu pokuty. To znaczy traktując ten sakrament tak, jak się go traktować powinno, z całym szacunkiem, z troską o to, żeby to było rzeczywiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, w którym wyznajemy wszystkie nasze grzechy, całe to zło, które pojawiło się od czasu ostatniej spowiedzi. Często są to spowiedzi nieprzygotowane, spowiedzi tak zwane w biegu, gdzie nie dość, że słychać wyraźnie, że ktoś się nie przygotował, to nieraz też dochodzi do zatajenia grzechu. Albo też, kiedy kapłan domyśla się, że mogą być obecne w życiu tego człowieka jakieś grzechy, że to może wynikać z kontekstu, z tej spowiedzi, to potem taki człowiek przyznaje się, że tak, rzeczywiście takie grzechy popełnił, no ale nie wyznał, bo sobie nie zdawał sprawy, że trzeba je wyznawać. Więc taki ma cel ta dzisiejsza homilia, abyśmy się przez chwilę zastanowili nad takimi sprawami, które są obecne w naszych spowiedziach, które może sobie nie uświadamiamy, a może w jakiś sposób celowo nie chcemy dopuścić do świadomości, że trzeba je wyznawać Panu Jezusowi. A więc zadajmy sobie pytanie, o czym zapominamy mówić w czasie sakramentu spowiedzi? Gdzie i w jakich sytuacjach nie potrafimy nazwać zła po imieniu? Przede wszystkim ja to mówię dlatego, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, jak bardzo to jest ważne, że tutaj chodzi o nasze zbawienie. Te grzechy będą nam odpuszczone, które wyznamy w sakramencie pokuty. I liczy się każdy jeden grzech, który popełniliśmy w naszym życiu. Jeżeli za życia Wyznamy ten grzech w konfesjonale, to znaczy, że oddajemy go Bożemu miłosierdziu. Ten grzech zostaje nam przebaczony i już nie istnieje. Bóg do niego nigdy nie wróci. Ale jeżeli czegoś nie wyznamy, to wtedy po śmierci musimy liczyć się z tym, że ten grzech będzie musiał zmierzyć się z Bożą sprawiedliwością. I to może mieć dla nas bardzo poważne konsekwencje. A więc w naszym interesie jest to, żeby jak najpoważniej potraktować sakrament pokut, żeby się dobrze do niego przygotowywać, żeby tej sprawy nie zaniedbywać. I to jest pierwsza bardzo ważna rzecz, o której trzeba pamiętać. Druga rzecz, że to nie o to chodzi, że ja wyznam na spowiedzi to, co sam uważam za zło, to, co ja uważam za grzech. To nie ja decyduję, co jest złe, to nie ja decyduję, co jest grzechem. To nie jest sprawa subiektywna, to jest rzeczywistość obiektywna, którą normuje sam Bóg. Jego przykazania, to co jest zawarte w Piśmie Świętym, całe nauczanie Kościoła zawarte w katechizmie Kościoła katolickiego. A więc tutaj też potrzeba tej konfrontacji. To, co mi się wydaje, z tym, co jest nauką Kościoła. To jest rzecz, którą mam przestrzegać. To są pewne wyznaczniki tego, co powinienem mówić w konfesjonale i to też powinienem przyjmować jako katolik. Muszę ten fakt zaakceptować i respektować także w konfesjonale. Wielu tego nie robi, bo uważa, że z czegoś nie będzie się spowiadać, bo według nich to nie jest grzechem, ale te spowiedzi są nieważne, o ile nie świętokradczy. I z takiego sakramentu nie będzie żadnej łaski. Może nawet wręcz być pomnożenie tego zła, które jest obecne w naszym życiu. Trzeba też wiedzieć, że sakrament pokuty jest sakramentem uzdrowienia. A więc uzdrowione może być tylko to, co my szczerze wyznamy na spowiedzi. Żeby Bóg mógł dotknąć tego najbardziej chorego miejsca w naszej duszy, w naszym ciele, w naszym życiu, trzeba nazwać go po imieniu. A więc wszelka nieszczerość zawsze skończy się dla nas źle. A więc wracamy znowu do tego podstawowego pytania. Gdzie popełniamy błędy w sakramencie pokuty? Czego zapominamy mówić? Może jeszcze zanim przejdę do omówienia poszczególnych przykładów grzechów, może zacznę też od tego, od czego zaczyna się spowiedź święta. Dobrze pamiętać o znaku krzyża, o pochwaleniu Pana Boga, ale też na samym początku warto powiedzieć, w jakim stanie żyjemy. Czy jestem osobą samotną, czy jestem w małżeństwie, czy jestem wdową, wdowcem. To są informacje, które pomogą kapłanowi dobrać właściwą naukę do ciebie, który przystępujesz do tego sakramentu. Jest różnica dawać komuś naukę, kto jest w sakramencie małżeństwa, a ten sam grzech w życiu osoby samotnej będzie traktowany zupełnie inaczej. I to jest sprawa bardzo ważna dla kapłana. Tak samo też myślę, że dobrze jest podać swój wiek. Inna nauka trafia do osoby, która ma lat 16, 20, inna do osoby, która ma lat 50, a jeszcze inną naukę damy komuś, kto ma lat 90. I tutaj jest troska kapłana o to, żeby to, co on mówi, rzeczywiście wpłynęło na nasze myślenie. Pomogło nam w jakiś inny niż zazwyczaj sposób spojrzeć na nasze własne życie. I jeszcze niektórzy dodatkowo na przykład dodają swój zawód. Myślę, że to też jest dobra praktyka, bo w niektórych sytuacjach też pomaga jeszcze inaczej spojrzeć na tą rzeczywistość, w której znajduje się konkretny człowiek. Na początku też spowiedzi mówimy, czy odmówiliśmy pokutę z ostatniej spowiedzi i czy otrzymaliśmy rozgrzeszenie. I to jest ważne, to trzeba mówić. Jeżeli nie wypełniliśmy tej pokuty, no to jest to poważne zaniedbanie. Jest to też grzech, z którego trzeba się spowiadać, ponieważ jest to pokuta zadana, to jest jeden z warunków ważnej spowiedzi. Ten warunek został z jakiegoś powodu zaniedbany, niedopełniony i trzeba zadać pytanie, dlaczego tak się stało. Pokuta niedopełniona tutaj na ziemi, no niestety przechodzi do czyśćca. Ona nie będzie taka lekka, jak nam się wydaje. I tak samo jest taka pokuta, którą otrzymujemy i możemy wykonać natychmiast, na przykład jakaś modlitwa typu dziesiątka różańca czy koronka do Bożego Miłosierdzia i z reguły powinno się ją odmawiać od razu po wyjściu z konfesjonału. Nie uciekamy już gdzieś tam i zapominamy później, co ten ksiądz mi zadał. Chyba, że jest to jakaś pokuta rozłożona w czasie, że na przykład przez 5 najbliższych piątków w ciągu miesiąca będziesz odmawiał raz dziennie koronkę do Bożego Miłosierdzia i ktoś taki myśli, to co, to przez 5 tygodni mam nie iść do spowiedzi, a ja na przykład chcę iść i co teraz? No to wtedy trzeba powiedzieć, że jestem w trakcie odmawiania pokuty, która polega na tym i na tym. To są ważne sprawy. Jeśli ktoś nie otrzymał rozgrzeszenia, tak, jak najbardziej musi o tym powiedzieć. Na ostatniej spowiedzi nie otrzymałem rozgrzeszenia z tego i z tego powodu. To jest bardzo ważna informacja i oczywiście wtedy taka spowiedź może mieć miejsce i ewentualnie nastąpi otrzymanie rozgrzeszenia pod warunkiem, że zostały wyeliminowane te wszystkie przeszkody, które uniemożliwiły otrzymanie tego rozgrzeszenia przy wcześniejszej spowiedzi. Tyle jeżeli chodzi o to, co na początku. Przechodząc do tego, o czym często zapominamy mówić w przypadku grzechów, to jeżeli chodzi o grzechy ciężkie, zapominamy o takiej sprawie, że trzeba podawać ilość popełnionych grzechów i okoliczności. Dlaczego doszło do tego grzechu? Przykład, opuszczona msza święta. Trzeba powiedzieć, dlaczego opuściłem tę mszę świętą. Nie tylko, że ją opuściłem. Bo jeżeli ktoś ją opuści z powodu ciężkiej choroby, no to trudno tu mówić o grzechu ciężkim. Ponieważ no, nie miał wpływu na to, że ciężko zachorował, nie mógł pójść wtedy na mszę. To jest sprawa oczywista, naturalna. Oczywiście w takim przypadku to potrzeba czy przez radio, czy przez internet w tej mszy świętej duchowo uczestniczyć. I to jest jedyna sytuacja, kiedy można w taki sposób uczestniczyć i spełnić obowiązek mszy świętej. No ale jeżeli ktoś opuścił mszę świętą, no bo nie wiem, pojechał sobie na jakąś zieloną trawkę czy z lenistwa, no to już tutaj trudno tej sprawy wybronić. Jest to rzeczywiście bardzo ciężki grzech względem Pana Boga, naszego obowiązku względem Boga, względem miłości Boga. I to trzeba powiedzieć o tych okolicznościach. I tak samo mówimy, ile razy się przytrafiła taka sytuacja. Jeżeli ktoś na przykład przez kilka miesięcy nie był u spowiedzi i na przykład opuścił jeden raz mszę świętą, no to inaczej takiego człowieka ocenimy niż kogoś, kto przez 6 miesięcy był na mszy świętej tylko 2 czy 3 razy. To już daje obraz, że tutaj mówimy o jakimś bardzo poważnym odejściu od Boga. Więc w przypadku grzechów ciężkich zawsze staramy się określać liczbę takich upadków. No ale są takie osoby, które na przykład tego nie powiedzą, a będą się bardzo skrupulatnie rozliczały z grzechów lekkich, że 64 razy przeklnąłem sobie pod nos. No ja się zawsze zastanawiam, to jak on tak liczy za każdym razem, kreseczki sobie jakieś przeklną sobie i tak pamięta. No szczęść Boże tobie, jak masz taką pamięć do tego, ale to pokazuje jakieś nieuporządkowanie, że potrafimy się rozliczać bardzo skrupulatnie z jakiegoś lekkiego grzechu, gdzie nie ma obowiązku, żeby pokazywać, ile razy coś takiego się przytrafiło. Jak nazwa pokazuje, jest to grzech powszedni, a więc na pewno on się zdarza o wiele częściej niż grzech ciężki, a zapominamy właśnie o tym, co jest grzechem ciężkim. To jest taka pierwsza sytuacja. Inna to w przypadku grzechu kradzieży. To nie tylko wystarczy powiedzieć ukradłem, ale co ukradłeś? Bo jest różnica między taką sytuacją, że ktoś na przykład wziął ołówek gdzieś tam komuś czy z pracy, który gdzieś tam leżał za szafą czy pod szafą, nikt go nie używał. No nie powinniśmy czegoś takiego robić, trzeba być uczciwym nawet w najmniejszych sprawach. No ale jeżeli ktoś na przykład komuś ukradł, nie wiem, telefon, pieniądze, no to jest różnica między jednym a drugim. Dlatego nie wystarczy powiedzieć ukradłem, ale konkretnie co? To też później warunkuje to, w jaki sposób chcesz naprawić to zło. Kapłan ma w obowiązku wtedy poradzić, co zrobić, żeby tą krzywdę wyrównać. To też jest właśnie ten piąty warunek ważnej spowiedzi, zadośćuczynienia. Kolejna rzecz to jest cała grupa grzechów, które nazywamy grzechami cudzymi. Często nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że coś takiego jest i trzeba się z tego spowiadać. Jest takie powiedzenie, ono jest bardzo trafne i ono określa, na czym polegają grzechy cudze, że grzech ma nie tylko ten, kto kradnie, ale także ten, kto trzyma worek. Tak więc trzeba tutaj zwrócić uwagę na te sytuacje naszego życia, gdzie mieliśmy współuczestnictwo w grzechu cudzej osoby. I takich sytuacji Kościół określa około 9. Wymienię teraz po kolei. Namawiać do grzechu, nakazywać grzech. To może być na przykład częsta sytuacja w zakładach pracy, kiedy ktoś jest namawiany przez swojego szefa, żeby na przykład, nie wiem, oszukiwał klientów albo żeby zrobił coś, co będzie sprzeczne sumieniem jego własnym. Więc te wszystkie sytuacje, w których nakazujemy komuś uczynić to zło i wykorzystujemy naszą władzę, są właśnie tego rodzaju grzechem. Inny przykład grzechu cudzego, zezwalać na grzech. A na przykład dziecku się nie chce chodzić na religię, idzie do mamy, taty, tato, wypisz mnie z religii. Dobra, nie ma problemu, wypiszę ciebie. I w tym momencie rodzic zezwala na grzech, na zło w życiu własnego dziecka. No, ale takich przykładów oczywiście mogłoby być dużo więcej. Pobudzać do grzechu kogoś. Na przykład ktoś wprowadza bardzo nerwową atmosferę w swoje miejsce, w swoje środowisko, swoim zachowaniem, wulgarnością i tak dalej, swoją postawą, czasami ubiorem i tak dalej. I w tym momencie rzeczywiście pobudza do grzechu inne osoby, bo one będą reagować, często nie w taki właściwy sposób, jak powinny, ale no, trzeba się z tym liczyć. Albo na przykład ktoś, nie wiem, upije się i wróci do domu agresywny i zacznie się na innych wyżywać pod wpływem tego, że się napił, pod wpływem alkoholu. On też będzie niestety przyczyną grzechu i upadku tych, wśród których się znajduje. Inny przykład. Pochwalać grzech drugiego. Na przykład ktoś zostawił żonę, męża, rozwiódł się. Tak, dobrze zrobiłeś, już dawno powinieneś to był zrobić. Kto by z nią czy z nim wytrzymał? To jest zło. Tak nie wolno. Milczeć, gdy ktoś grzeszy. Kolejny przykład grzechu cudzego. Częsty grzech rodziców względem dzieci. Jest to zło obecne. Bardzo wyraźne, wręcz zakorzenione. Ale już rodzic nic nie mówi, bo może myśli, że to już nie ma sensu. Albo po co. Czasami taki rodzic nie chce tracić jakichś relacji ze swoim dzieckiem, więc milczy na to zło. A to zło narasta, narasta, narasta i niestety coraz bardziej zatruwa życie i niego samego, i całego otoczenia. Nie karać za grzech. To też może być grzech wielu rodziców. W ogóle to jest taka sprawa, którą dzisiaj wielu nie rozumie, nie pojmuje, że kara może mieć wartość wychowawczą i że czasami może być potrzebna. Ona uzmysławia człowiekowi, że robi coś złego, że musi się zmienić. Jeżeli takiej kary, czyli konsekwencji wyciągniętych względem pewnego postępowania zabraknie, niestety nie dziwmy się, że później życie tego człowieka jest coraz gorsze. Kolejne dwa przykłady grzechów cudzych. Pomagać w popełnieniu grzechu, czy usprawiedliwiać czyjś grzech. Jeszcze inny przykład tego, o czym często zapominamy, idąc do konfesjonału, spowiadając się. Kiedy na przykład ktoś powie, o właśnie, jeszcze raz powtórzę ten sam przykład, nie chodziłem na mszę świętą. No dobrze, ale jesteś rodzicem, masz dzieci, dzieci na ciebie patrzą. Jaki dajesz im przykład? A więc zapominamy uświadomić sobie tego, że jakim jestem przykładem dla moich bliskich, żony, męża, szczególnie dzieci. Przecież wiadomo, jak można oczekiwać, że dziecko będzie chodziło na mszę świętą, skoro rodzic sam nie chodzi. Albo robi jakieś wyłomy. 3 razy pójdę, ale 2 razy nie pójdę. Jakim przykładem dla innych jesteś? Jeżeli się z tego nie spowiadamy, no jest to bardzo poważny problem. Jeszcze inny przykład, o czym zapominamy często mówić. Jest takich wiele osób, które się bardzo trzyma niektórych przykazań. Szkoda, że innych się nie chcą trzymać, ale tego się bardzo trzymają, że 5. przykazanie kościelne mówi, że jedno z 5 przykazań kościelnych mówi, żeby przynajmniej raz do roku przystąpić do Komunii Świętej Wielkanocnej. Tak jest tam napisane. Tak, ale nie pójdą do spowiedzi, no bo trzeba tylko komunię przyjąć. No to na logikę. Jeżeli trzeba przyjąć Komunię Świętą, to wiadomo, że trzeba wcześniej przystąpić też do spowiedzi. Więc nie można się tłumaczyć, że ktoś spełnił obowiązek, przyjął komunię, ale nie był w spowiedzi. I tak samo, jeżeli jest takie przykazanie, to ono określa pewne minimum, żebyś mógł się w ogóle nazywać katolikiem. Ale to nie znaczy, że Kościół nakazuje raz w roku przyjąć Komunię Świętą, raz przyjąłem i święty spokój. Bo to znaczy, że ktoś kompletnie nie rozumie, na czym polega nasza wiara. Wystarczy tylko zapytać siebie samego, a co chciałby Jezus? Czy Jezus chce, żebyś raz do roku przyjął go do swojego serca? Czy chce, żebyś przyjmował go za każdym razem, jak jesteś na mszy świętej? Oczywiście odpowiedź druga. Jezus chce, żebyśmy za każdym razem potrafili otwierać nasze serce na Jego obecność. Kiedy jest msza święta, On chce. To jest Jego pragnienie, abyśmy Go przyjęli do naszego serca. Jeśli tego nie robimy z jakichś przyczyn, na przykład grzech ciężki, trzeba iść od razu do spowiedzi. Ale nie liczyć na to, przecież jeden raz w tym roku przyjąłem i wystarczy. To jest jedyna sprawa, która będzie się liczyła po drugiej stronie. Właśnie to, na ile otwieraliśmy nasze serca na Komunię Świętą. I tak samo tutaj kolejna przestrzeń grzechów, że właśnie rezygnujemy z tej Komunii Świętej. Często, bez przyczyny. Albo, że na przykład jest obecny w naszym życiu grzech ciężki i nic z tym nie robimy. Zapamiętajmy sobie to, bo to jest nauka Kościoła. Grzech ciężki. To jest przeszkoda, aby się dostać do nieba. Umierasz w grzechu ciężkim, nie możesz się zbawić. Prosta sprawa. A nasze życie może się skończyć w każdym momencie. Możesz wrócić do domu i przewrócić się na ulicy i koniec. I Pan Jezus dlatego mówi, czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. I chodzić z grzechem ciężkim, ze świadomością, że mógłbym w takim stanie umrzeć i pójść do piekła, to jest bardzo poważna sprawa, z której też trzeba się spowiadać, że ja z tym nic kompletnie nie robię. Jeżeli jesteś w jakiejś sytuacji, gdzie nie wiesz, co masz zrobić, bo wiesz, że nie dostaniesz rozgrzeszenia, idź porozmawiaj z kapłanem i on na pewno wskaże jakieś rozwiązanie. I też trzeba umieć przyjąć to rozwiązanie. Na pewno będzie trudne. Ale co jest ważne? Ta chwila na ziemi czy cała wieczność po drugiej stronie? Kolejna grupa spraw, o których często zapominamy mówić w spowiedzi świętej, to są właśnie grzechy związane na przykład z antykoncepcją. Z jakichś przyczyn często są ludzie, którzy twierdzą, że z tego akurat się spowiadać nie będą. No bo nie wiem, bo na przykład jakiś ksiądz im powiedział, że z tego nie musisz się spowiadać, że to już nie jest grzech. No to jak trafiłeś na jakiegoś niedouczonego księdza, no to masz problem, ale idź do innego i upewnij się, bo jeżeli sumienie ci podpowiada, że coś tutaj nie gra, że czuje, że to jest grzech, że to jest zło, no to znaczy, że właśnie tak jest. I myślę, że w końcu trafisz na takiego, który ci powie, że no nie wolno grzeszyć, że każdy grzech ciężki jest czymś złym. I nie ma takich sytuacji i okoliczności, że nagle w grzechu ciężkim przystępujesz sobie do spowiedzi świętej. I w ogóle też w tej grupie mieszczą się grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu, przeciwko czystości i tak dalej. Są też takie osoby, które nie chcą takich grzechów wyznawać, bo się wstydzą czy coś. No, tutaj niestety już taka spowiedź jest spowiedzią świętokradzką, bo grzech jest zatajony świadomie i no nie może być takich sytuacji. Pan Jezus i tak zna prawdę o nas i trzeba być szczerym, choć to nie jest proste, ale trzeba być szczerym wobec Boga. I kolejny przykład takiego grzechu, który często dla wielu ludzi nie jest złem, bo się na przykład upatrują w tym jakiegoś dobra. No to pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać, że no nie może być dobra z czegoś, co jest złe. Cel nie uświęca środków. I taki przykład to jest in vitro. Jakiś czas temu w czasie pewnych rekolekcji, które prowadziłem, pewna pani do mnie przyszła i się bardzo domagała spowiedzi, bo uświadomiła sobie w czasie tych rekolekcji, że jednak to jest wielkie zło i chce się z tego wyspowiadać. I dobrze, że tak było. No ale potem pytam, no ale wcześniej to pani nie wiedziała, że to jest złe, nie słyszała pani o tym. Przecież stanowiska Kościoła na ten temat jest jasne. Ona mówi, że no gdzieś tam coś się jej obiło uszy, ale jednak myślała, że posiadanie dziecka jest tak wielkim dobrem, że to usprawiedliwia to, co może się wydarzyć po drodze. No nie usprawiedliwia, cel nie uświęca środków. A w przypadku in vitro tutaj jest kilka co najmniej punktów, które wskazują na zło, obecność grzechów w tej metodzie. I przede wszystkim no, trzeba pamiętać o tym, co po pierwsze, że sposób powoływania życia ludzkiego ma się dokonywać przez naturalny akt małżeński, a nie drogą jakiegoś eksperymentu laboratoryjnego. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, kiedy już dojdzie do zapłodnienia komórki jajowej, kiedy powstaje zarodek, zygota, wtedy też wiemy, że musi nastąpić zapłodnienie kilku dodatkowych komórek jajowych, z czego później wybiera się jedną, która najbardziej rokuje. No ale co tutaj następuje? Selekcja. Jedno zostaje wybrane, ale co z resztą? Zostaje odrzucone. A więc selekcja, rampa, no w taki sposób nie postępujemy wobec życia. Każde życie jest święte. Nie może być tak, że to wybieramy, to zostawiamy, a reszta, nie wiem, do kosza czy do zamrażarki. I to jest właśnie trzeci problem związany z tą techniką. Mianowicie, owszem, jedna zapłodniona komórka jajowa, zygota, ona ma szansę na to, żeby mogła zostać przyjęta przez ciało kobiety, a resztę się albo natychmiast niszczy, czyli zabija, bo przecież to nie jest zygota, tylko to jest owszem zygota, ale to jest człowiek, to jest istota ludzka. O tym często zapominamy. Albo się taką zabija, albo się zamraża. Żadne powołanie do istnienia życia nie może zostać odrzucone, co już wcześniej powiedziałem. Nie może być poza zainteresowaniem rodziców. I właśnie tę sprawę uzmysłowiła sobie ta kobieta, która do mnie przyszła, że ona nie potrafi się cieszyć tym dzieckiem, które ma dziewczynką, no bo jednak to się odbyło zbyt wielkim kosztem, kosztem kilku innych istnień. Inny jeszcze przypadek z innej parafii. Przychodzi mężczyzna i mówi, no nie może sobie poradzić z żoną, że coś się z nią złego dzieje. No co się dzieje? No budzi mnie w nocy. A jeszcze tam wcześniej było, że mają dziecko z in vitro od iluś miesięcy już urodzone. Niby się mieli cieszyć, no bo jest to dziecko upragnione. No i budzi mnie w nocy. Jedź do kliniki, weź kocyki. A czemu kocyki? Bo dzieci płaczą, one marzną, trzeba je ogrzać, weź kocyki. Cześć ty zwariowała. No ma takie właśnie później problemy psychiczne, to do niej dociera, co się tam dzieje. Duchowo jest straszliwie dręczona. O tym się nie mówi, ale potem tak jest. Ze zła nie będzie dobra. Tak to funkcjonuje i dlatego Kościół nigdy nie da swojego poparcia dla tego typu metod. Cel nie uświęca środków. Jeżeli to zrozumiemy, to dobrze, ale jeszcze jedną ważną rzecz musimy zrozumieć. Mianowicie, i tu też wchodzimy w przestrzeń takich grzechów, o których często nie mówimy, może sobie nie uświadamiamy, może nie chcemy uświadomić, że są też grzechy związane z popieraniem osób, ideologii, czy też partii politycznych, które optują za tego typu rozwiązaniami. Na przykład jak aborcja, czy in vitro, czy jakimikolwiek innymi, które są wbrew Bożym przykazaniu. I że popieranie tego typu osób czy stanowisk też jest grzechem, bo mamy w tym swój współudział. Tak to funkcjonuje. I możesz przez długie lata przystępować do komunii, ale jeżeli sobie nie zdasz sprawy, że zrobiłeś konkretne zło, dając swoje poparcie dla takich pomysłów, to, że masz poważną przeszkodę do nieba. To jest bardzo poważna rzecz i trzeba mieć tego świadomość. Mógłbym oczywiście dużo więcej przykładów podawać, ale choćby te, co powiedziałem, niech one będą dla nas właśnie takim momentem zatrzymania się i refleksji. Co powinienem zrobić, żeby to moje spotkanie z Jezusem było prawdziwe i owocne? Jak wspomniałem, teraz jest ten czas spowiedzi adwentowych, jutro w naszej parafii całodniowa spowiedź. Niech to rzeczywiście będzie czas przemodlony, przemyślany. Niech to będzie czas przystanku, zastanowienia się z jednej strony nad naszą grzesznością, tymi wszystkimi słabymi punktami w naszym życiu, ale także zastanowienia się nad miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który chce nas uzdrawiać, chce leczyć nas, prostować ścieżki naszego życia, ale bez naszej pomocy, bez naszej szczerości i otwarcia na Bożą pomoc, niestety nic się nie zmieni. Niech ten czas będzie czasem modlitwy o dobre, święte spowiedzi w naszej parafii. Amen.